Witam Państwa, nazywam się Jarosław Droszcz. Pracuję w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, skąd nagrywam podcast Cardio Know-How, będący częścią akademickiego portalu edukacyjnego Cardio Know-How. Jest on przeznaczony wyłącznie dla profesjonalistów i odzwierciedla wyłącznie moje osobiste poglądy. Kardio-onkologia. To zupełnie nowa dziedzina wiedzy klinicznej. Najbardziej niedoceniana sfera i kardiologii, i onkologii, moim zdaniem. Najciekawsza, to także moja osobista opinia, najtrudniejsza. A to jest opinia wybitnych reprezentantów naszej profesji. Najbardziej perspektywiczna to moje spojrzenie. Podobnie jak kolejne terminy. Najbardziej inspirująca do działania, do nauki, do niesienia pomocy chorym ludziom, przynosząca ogromnie dużo osobistej, lekarskiej satysfakcji. Mnie i Państwu również. Jednym słowem, fascynująca. Kardioonkologia jest fascynująca. Zacznijmy od początku. Wiele, wiele lat temu usłyszałem historię pacjentki Kliniki Kardiologii Szpitala Banacha, prowadzonej przez pana profesora Grzegorza Opolskiego. Opowieść dotyczyła rozwijającej się zaawansowanej niewydolności serca u pacjentki, najpewniej spowodowaną chemioterapią raka piersi. Pacjentką zajmował się wówczas młody, obiecujący lekarz Sebastian Schmidt. Dziś znakomity profesor o europejskiej renomie i znakomitych publikacjach. No i jeden ze współautorów najnowszych wytycznych kardioonkologii Europejskiego i Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Tą historię przypomniał mi ostatnio pan profesor Krzysztof Filipiak podczas drugiej łódzkiej konferencji kardioonkologii organizowanej przez pana profesora Grzegorza Piotrowskiego. Kilka lat później zostałem zaproszony do współtworzenia monografii Rak piersi ze znakomitymi współautorami, onkologami, m.in. panem profesorem Maciejem Krzakowskim. Książka ukazała się w roku 2010 w wydawnictwie Medical Educations i prezentowała bardzo nowoczesne podejście. Rolą kardiologa jest zminimalizowanie ryzyka powikłań leczenia onkologicznego oraz umożliwienie chemioterapii, radioterapii u tych kobiet, u których rozpoznano już uprzednio chorobę serca. Przeczytam Państwu wstęp, doskonale opisujący zagadnienie kardioonkologii. Pewnie napisał go pan profesor Grzegorz Opolski, bo jest fantastyczny. I pan profesor, i ten tekst. Książka adresowana do lekarzy onkologów, kardiologów oraz lekarzy pierwszego kontaktu, stykających się w codziennej praktyce z pacjentkami chorymi na raka piersi, cierpiącymi równocześnie na schorzenia kardiologiczne. Ponieważ choroby układu sercowo-naczyniowego i choroby nowotworowe są głównymi przyczynami umieralności, publikacja ta stanowić będzie nieocenioną pomoc dla lekarzy w ich codziennej praktyce. Publikacja zawiera najbardziej aktualne wytyczne dotyczące zapobiegania i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego u pacjentek z rakiem piersi. Wytyczne te powstały we współpracy przedstawicieli środowisk specjalistów w dziedzinie kardiologii i onkologii. Praca charakteryzuje się interdyscyplinarnym podejściem do problemu, a publikacja jest unikalna z tego względu, że przedstawia pierwsze w Polsce i Europie wspólne wytyczne nadzoru kardiologicznego i onkologicznego dotyczące tej tematyki. No nic dodać, nic ująć. Minęło kolejnych 6 lat i dopiero w roku 2016 ukazał się pierwszy tak zwany position paper dotyczący zagadnień kardioonkologii w ramach europejskiego, oczywiście i polskiego, Towarzystwa Kardiologicznego. Link do tego artykułu jest w transkrypcie. Pierwszym autorem był Pepe Zamorano z Madrytu, którego poznałem podczas stypendium w Essen u Raimunda Erbla i z którym napisaliśmy pierwszą wspólną, dużą publikację na temat tkankowej echokardiografii doplerowskiej na łamach European Heart Journal. Link też jest w transkrypcie. Pierwsza moja impaktowa publikacja, czy druga. A wśród autorów tego ważnego dokumentu pan profesor Adam Torbicki. Recenzentem publikacji był pan profesor Piotr Ponikowski i Sebastian Schmidt. Tekst jest niełatwy. Wiele nowych nazw, wiele nowych zagrożeń ze strony leczenia onkologicznego, potencjalnych i realnych powikłań tego leczenia z zakresu chorób sercowo-naczyniowych. No ale też wskazówki, jak ich uniknąć. Minęło kolejnych 6 lat i w roku 2022 ukazały się pierwsze europejskie wytyczne kardioonkologii, stając się także wytycznymi Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Znajdziecie je Państwo tutaj. W transkrypcie jest link. Razem z dokumentem w języku angielskim, omówieniem, wykładami ekspertów oraz oryginalnymi przeźroczami. Link jest w transkrypcie, a transkrypt na Cardio Know-How. Zbliżamy się do 3000 osób zarejestrowanych na tej stronie. Cardio Know-How, bo rzeczywiście sięgnięcie po transkrypt wymaga logowania i prawa wykonywania zawodu. A tutaj znajdziecie Państwo je w języku polskim. Tu też w transkrypcie. Możliwe jest ich czytanie, ściągnięcie na własny komputer w formacie PDF, swobodne kopiowanie oraz rozpowszechnienie. To tak być powinno z każdym dokumentem ekspertów, z każdym dokumentem wytycznych, a nie jak mają niektóre towarzystwa. Link jest w transkrypcie. Wśród współautorów pan profesor Sebastian Schmidt. Sebastian, gratuluję. Recenzentami byli pani profesor Agnieszka Tycińska i pan profesor Pepe, José Luis tak naprawdę, Zamorano. Ale nazywaliśmy go zawsze Pepe. Jaki jest ten tekst? No, trudny. Skomplikowany. No, z jednej strony muszę to zrozumieć. Temat jest trudny. Nowych nazw wiele. Mało na ten temat czytałem do tej pory. Stąd niełatwo mi się go czyta. Mnie i nie tylko mnie. Zapytałem prawie 100 młodych, najbardziej wyedukowanych i oczytanych lekarzy kardiologów w Polsce. Jak ich znalazłem? Znalazłem. Nie jest jakieś skomplikowane. W ankiecie, które z opublikowanych w ostatnich latach wytycznych są najbardziej skomplikowane, najbardziej niepraktyczne i wymagają zmiany. Wziąłem 3 ostatnie lata i 12 ostatnio opublikowanych dokumentów wytycznych. Wszystkie są na escardio.pl i chyba wszystkie są też na ptcardio.pl w wersji polskiej. No i zdecydowana większość wskazała na, w cudzysłowie, zwycięzcę. Niełatwo to powiedzieć, ale wytyczne kardioonkologii miały ten odsetek najbardziej skomplikowanych, najbardziej niepraktycznych i wymagających zmiany wskazanych przez młodzież od 50 do 80 ponad%. To było 10-20 razy więcej niż wskazanie na jakikolwiek pozostały dokument 11 wytycznych. Wszystkie wytyczne z ostatnich 3 lat, 12 dokumentów. Najgorszy. Niektórzy mówią, że to trudny temat, a opracowanie jest jego ze zrozumiałych względów trudne i czytanie budzi opór. Osobiście nie podzielam tej opinii. Uważam, że tekst powinien być bardziej dopracowany, zdecydowanie bardziej praktyczny, ujęty klinicznie, ze zrozumieniem realiów współczesnego świata. Straszyć powikłaniami sercowo-naczyniowymi, odradzać stosowanie leczenia onkologicznego, gdy to ryzyko istnieje, czy to ryzyko raczej zminimalizować? To jest odwieczne pytanie, które pojawia się przy tej okazji wielokrotnie. No ale odsyłam Państwa do znakomitego, naprawdę świetnego omówienia wytycznych kardioonkologii w kardiologii po dyplomie. Pióra pani profesor Ewy Lewickiej i doktora Grzegorza Sławińskiego. Pani profesor Ewa Lewicka jest dziś przewodniczącą elektem sekcji kardioonkologii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, ale o tym za chwilę. Naprawdę fantastyczne omówienie podstaw kardioonkologii. Gratuluję. No i przytoczę tu fragment z ostatniego rozdziału, z tego tekstu, który dzięki redaktorowi naczelnemu kardiologii po dyplomie, panu profesorowi Zbigniewowi Gąsiorowi, jest dostępny dla wszystkich nieodpłatnie. Link jest w transkrypcie. Przeczytam fragment z powyższego omówienia opublikowanego w kardiologii po dyplomie. W odniesieniu do zalecanego w wytycznych oznaczenia stężenia troponin sercowych przed rozpoczęciem immunoterapii, a następnie przed drugim, trzecim oraz czwartym podaniem inhibitorów immunologicznych punktów kontrolnych i potem co trzy podania, dotychczasowe dane nie potwierdzają przydatności takiego postępowania w rozpoznawaniu zapalenia mięśnia sercowego po ICI. ICI to inhibitory immunologicznych punktów kontrolnych. Rodzi to także zrozumiałe pytanie o koszty związane z takim zaleceniem, wydanym dla dużej grupy chorych leczonych immunoterapią. Również zalecenie wykonywania kontrolnego badania echokardiograficznego u wszystkich pacjentów, w nawiasie nawet bezobjawowych i z grupy niskiego ryzyka. Po 12 miesiącach od zakończenia potencjalnie kardiotoksycznego leczenia onkologicznego nie ma podstaw w dowodach naukowych. I dalej. Wątpliwości dotyczące niektórych rekomendacji można znaleźć więcej. To też mogą one nie przetrwać próby czasu. Nie bez znaczenia jest także wspomniany już aspekt ekonomiczny niektórych zaleceń. Natomiast, co podkreślają autorzy omawianych wytycznych, potrzebne są strategie inwestycji w sieć opieki kardioonkologicznej i usługi kardioonkologiczne, aby ten interdyscyplinarny projekt okazał się odpowiedni, możliwy do wdrożenia i trwały. No i wreszcie dalszy ciąg opisywanej historii, bo to był rok 22, a ten tekst pochodzi z roku 23, Polski. Mamy sierpień, 23 rok. Pracujemy sobie spokojnie w ogrodzie i wpadam na genialny pomysł. Osobiście zajmę się kardioonkologią. Ja, stary, zgrzybiały, stary, zrzędzący lekarz praktyk. Zmieniam kierunek moich zainteresowań po uzyskaniu 12 tysięcy cytowań i praktycznych, i naukowych, i organizacyjnych zainteresowań i staję się kardioonkologiem. Mija kilka minut, nadal mam ten pomysł. I w moim przekonaniu jego genialność rośnie z każdą sekundą. Mija kolejnych kilka minut i już rozmawiam z przewodniczącym sekcji kardioonkologii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, panem profesorem Przemysławem Leszkiem. Przemek, słuchaj, czy wolno mi będzie za tobą nosić twoje dokumenty przewodniczącego sekcji? No bo przecież są wybory, nie staniesz, wybierzemy cię. No on mi na to, że nie zamierza startować w nadchodzących wyborach na przewodniczącego, gdyż... No więc ja, po chwili rozmowy, namawianie go. Stary, no przecież no, jesteś najlepszy. No więc pytam, czy nie ma nic przeciwko temu, żebym to ja wystartował w wyborach. Ja wiem, że to nie najlepszy pomysł, ale nie miał. Stąd wystartowałem. No i ku mojemu zaskoczeniu wygrałem. I mam wspaniały 12-osobowy zarząd. Wspólnie pracujemy, razem z komisją rewizyjną. 12 osób. Organizujemy na przykład czwartki z kardioonkologią. 12 edycji do wakacji. 5 debat jest już na stronie kardioonkologia.ptkardio.pl do obejrzenia. Są godzinne rozmowy w gronie ekspertów kardiologii, onkologii, hematologii. Z udziałem znakomitych przedstawicieli zarządu naszej sekcji, jak i onkologii. Pan profesor Piotr Rutkowski, prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Pan profesor Jerzy Windyga, znacie go państwo. Przedstawiciele młodej onkologii. Pan profesor Adam Antczak. Pan profesor Paweł Derlatka. pani profesor Elżbieta Senkus-Konewka. No i spośród najbliższych 6 wydarzeń edukacyjnych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego to 3. I spośród najbliższych 6 wydarzeń edukacyjnych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 3 to debaty naszej sekcji. Zdominowaliśmy tą edukację. Mamy kilkadziesiąt tysięcy wejść na naszą stronę kardionkologia.ptkardio.pl. Prawie 1000 uczestników naszych debat. I online? Połowa. Offline? Druga połowa. Taki niewielki rozmach wzięliśmy. No i w pewnym świetle stawia te omawiane wytyczne moje omówienie rzeczywistości kardiologii w centralnej Polsce. 2 tygodnie temu, epizod 157, najnowsze statystyki kardiologiczne, Polska 2024. 3/4 jednej wizyty rocznie. Na jednego pacjenta hospitalizowanego z powodu niewydolności serca. Województwo łódzkie. 3/4 wizyty rocznie. No to kto ma przeprowadzać kolejne wizyty kardioonkologiczne? A kto seryjne badania echo? Powiem więcej, jaka ma być decyzja, gdy oceniona frakcja wyrzutowa wyniesie 49%? A gdy w opisie echokardiograficznym znajdziemy sformułowanie pośrednie prawdopodobieństwo nadciśnienia płucnego. To co? A jeśli tylko skrócenie czasu wyrzutu krwi do tętnicy płucnej? A jak znajdziemy strunę w lewej komorze? A opisany moderator band? A niewielką ilość płynu w worku osierdziowym? Czy my mamy prawo wstrzymać skuteczną terapię onkologiczną? A czy mamy prawo zlecać badanie echo, wiedząc doskonale, że kolejka na badanie jest długa? Weźmy na przykład 3 miesiące, a później do nas, na powtórną konsultację, kolejne 3-4 miesiące. A mówię tu o sytuacji optymistycznej i średnim czasie kolejek do specjalistów, zgodnie z ostatnim raportem WHC, tak? Watch Heart Care. A jaka jest kolejka na badanie echo i konsultację kardiologiczną w Państwa ośrodku? Zajrzyjcie do rejestracji i zapytajcie, czy mamy prawo przymykać na to oczy? Wysyłać pacjenta z rosnącym nowotworem na koniec kolejki? A może powinniśmy złamać prawo i zasady i przyjąć pacjenta poza kolejnością? Mamy sami przeprowadzić badanie echo poza kolejnością? Co Państwo o tym sądzicie? Zarejestrujcie się na Cardio Know How. Link znajdziecie tutaj. I do wszystkich członków sekcji, jak i zarejestrowanych osób, wyślę ankietę. I dajcie mi Państwo 2 tygodnie. Przemyślcie sprawę. Wyślę taką ankietę, gdzie w zarządzie uzgodnimy nasz punkt widzenia. I będziemy pukać do tych na górze, żeby ten punkt widzenia zaaprobowano. Jak ten punkt widzenia 100 najbardziej wyedukowanych polskich kardiologów sprzed pół roku. Wysłałem oczywiście tam, gdzie trzeba, ale efektu nie ma. W weekend zaczyna się w Atlancie tegoroczny American College, jedna z 3 największych konferencji kardiologicznych świata. 5 kolejnych epizodów poświęcimy zatem prezentacji najnowszych badań klinicznych i rozłożeniu wyników na czynniki pierwsze. Zaprezentuję tu także mój kliniczny, praktyczny punkt widzenia, który czasem zgadza się z punktem widzenia badacza, a czasem nie. Oparty o moje realne doświadczenie, a nie mrzonki naukowców. A zdarza się tak, że mój punkt widzenia jest fundamentalnie odmienny od prezentowanego. Pamiętacie Państwo epizod 109, American College numer 1, krytyczne spojrzenie na Clear Outcome Trial. To było dokładnie rok temu. To było dokładnie ACC, w tym, że z Nowego Orleanu. No i moje słowa krytyki pod adresem prezentacji wyników badania. Kwas bempediowy i nietolerancja statyn. Jedno z badań dotyczących tego leku, Clear Harmony 2019, podsumowałem następująco. Zgonów numerycznie 3 razy więcej w grupie kwasu bempediowego i całkowita śmiertelność sercowo-naczyniowa. Udarów o 25% więcej. Hospitalizacji z powodu niewydolności serca 5 razy więcej. Dolegliwości mięśniowych o 30% więcej. Mniej zawałów, rewaskularyzacji wieńcowej i pozawieńcowej. No i pewne zależności zbliżały się już do istotnych statystycznie, co musi budzić niepokój. Mówiłem przed rokiem. Wzrost kreatyniny, spadek GFR. Jakkolwiek to oceniać, to dwa razy częściej po kwasie bębediowym. Wzrost stężenia kwasu moczowego o 0,8 mg na decylitr i dny moczanowej 4,4 okrotnie. No i wzrost transaminaz i wzrost CK ponad 3 razy. Moja opinia, clear outcome, nieprzekonujące dane kliniczne z główną wątpliwością dotyczącą śmiertelności sercowo-naczyniowej całkowitej, brak w dokumentacji działań niepożądanych i co mnie najbardziej wstrzymuje od pozytywnej oceny, stymulacja zachowań antystatynowych z całkowitym pominięciem roli PCSK9, przeciwciał monoklonalnych czy siRNA. Nie widzę na razie pola dla klinicznego zastosowania kwasu bębediowego w klinicznej kardiologii i przez rok się to nie zmieniło. Jak będzie tym razem? Będę się zawsze zgadzał z badaczami, czy nie? Ale pozwolicie mi Państwo zajrzeć do suplementów, aby zaprezentować pełne, a nie tylko wybrane dane. Strefa interesów. Otwiera się Państwu szufladka? Marzec? Noc? Oskary? Tak, strefa interesów, dokładnie ta strefa interesów. Martin Amis, reklamowany jako mistrz współczesnej literatury brytyjskiej. W pełni zgadzam się z tą oceną. Martin Amis, rocznik 1949, zmarł w maju ubiegłego roku. Oryginał jego angielskiego wydania strefy interesów jest z roku 2014. Moje wydanie jest z 2015 roku. Wydawnictwo Rebis przełożyła Katarzyna Karłowska. Iście mistrzowska narracja od pierwszej strony do strony ostatniej. Ostatni rozdział. Jest główny bohater, choć raczej nazwałbym go antybohaterem, zważywszy na jego zajęcie. Niby nic takiego. Osobiście rzadko morduje, no jest wojna. Zdecydowanie częściej ludzi oszukuje. No ale zasadniczym jego zajęciem jest budowa kolejnych baraków w Auschwitz. I organizuje perfekcyjnie pracującą fabrykę śmierci. Ostatni rozdział pokaże powojenną traumę narodu niemieckiego. Nie do porównania, rzecz jasna, z ogromem wyrządzonych krzywd. Ale ta trauma z perspektywy człowieka, a nie grupy. Rozwój intelektualny tego antybohatera i jego uczucie. Czytelnik pozostaje wstrząśnięty po przeczytaniu każdego z rozdziałów, a narrator kolejnych rozdziałów się zmienia, ukazując różne punkty widzenia. Intryguje mnie, czy oscarowy film dorówna tej powieści, gdyż film otrzymał 2 Oscary. Zdecydowanie jednak polecam przeczytanie powieści Strefa interesów. Jeśli Państwo będziecie mieli jakieś uwagi, komentarze, pytania, kierujcie na media społecznościowe Cardinal How. Będę też Państwu bardzo wdzięczny za promocję podcastu wśród lekarzy oraz komentarz, choćby jednym słowem i oceną. Sława Ukrainii!